Na Quality Excites mi zawsze podobało się to, że ona łączy w sobie wokół tematu jakości różne perspektywy. Perspektywę testerską, perspektywę deweloperską, perspektywę architektoniczną, perspektywę biznesową. Natomiast zawsze podkreśla bardzo mocno to, że najważniejsi są ludzie i że to my jesteśmy tymi, którzy do słowa jakość dodają literkę ci, przez co mamy jakość. Także co ciekawe, z Test Driven Development jest podobnie. Są tutaj jakieś testy, jest tutaj jakiś development, ale najważniejsze jest to słowo driven. Dopiero wtedy, kiedy pojawi się człowiek, który w odpowiedni sposób i w odpowiedniej kolejności tych testów i tego kodu użyje, dopiero wtedy mówimy o Test Driven Development i dopiero wtedy ma to głębszy sens. To jest prezentacja właśnie o tym czynniku ludzkim, o ludziach w kontekście wprowadzania Test Driven Development. I to jest garść wniosków z paru lat prób z różną skutecznością i z różnym efektem krzewienia tego procesu wśród zespołów, pracy z tymi zespołami i z szefami tych zespołów. Pierwsza część tej prezentacji to można powiedzieć taka skala makro i ona dotyczy głównie strategii wprowadzania TDD czy innych trudnych zmian na poziomach całych zespołów albo kilku zespołów. Najczęściej zaczynało się to w ten sposób, że przychodził do mnie jakiś szef zespołu i mówił: słuchaj, bardzo bym chciał wprowadzić test driven development w moim zespole, żeby ci moi inżynierowie, żeby oni to stosowali. I kiedyś wydawało mi się to bardzo rozsądne, natomiast dzisiaj, zazwyczaj kiedy słyszę taką prośbę czy taką informację, zazwyczaj staram się zadać do niej trzy pytania. A mianowicie, dlaczego ta prośba jest przedstawiona w pierwszej osobie? Co to dla ciebie znaczy chcę? I co masz na myśli mówiąc wprowadzić? I wbrew pozorom to nie są wcale takie głupie pytania. Zacznijmy od słowa wprowadzić. Jak już wspomniałem, test driven development to jest coś, co jest głównie w ludziach. Bez tego, jak człowiek zachowuje się podczas codziennej pracy, nie ma żadnego TDD. Dlatego wprowadzenie test driven development nie jest takie, jak wprowadzenie nowego dania na stołówkę. I żeby jakoś to zobrazować, przyjrzyjmy się takiej przykładowej symulacji. Załóżmy, że mamy taki zespół, w którym pojawia się pasjonat test driven development, który chce to krzewić, chce wprowadzać zmiany i przekonywać innych. Udaje mu się parę osób przekonać, one zaczynają się tego uczyć, zaczynają to stosować, zaczyna im się to podobać. Parę innych osób patrzy na to z życzliwością i myślą sobie: w sumie to jest fajne, no może ja też bym spróbował, ciekawie to wygląda. I teraz co się dzieje? Tych dwóch deweloperów udało się przekonać, że dbanie o jakość to jest również ich obowiązek i że pisanie testów to jest również coś, co oni powinni robić i nie jest to nudne i nie trzeba się tego wstydzić. Więc zostali przeniesieni do zespołu testerskiego. Ta osoba dostała awans, przez co zniknęła z zespołu i w końcu ten pasjonat, sfrustrowany tym, że cały jego wysiłek poszedł na marne, również odszedł. Na ich miejsce przyjęto parę nowych osób, które nie miały większego pojęcia o TDD. I w ten sposób doszliśmy do sytuacji, w której nie tylko nie wprowadziliśmy test driven development, ale wręcz cofnęliśmy się w rozwoju. Właśnie dlatego, że najważniejsza część tego procesu jest właśnie w nas, w ludziach. I z tego powodu ja bardzo szeroko się uśmiecham, kiedy ktoś mówi do mnie coś takiego a propos wprowadzania trudnych zmian. Jeżeli jest trudna zmiana i ktoś mi mówi: kropla drąży skałę, to najczęściej mi chce się śmiać. Jeżeli już idziemy tą metaforą skały i kropli, to wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy mieli tą kroplę, ona by sobie padała i jakby co tydzień ktoś podstawiał nową skałę. Także ja mam emocjonalne podejście do tego argumentu. Co to w ogóle znaczy wprowadzić takie coś jak test driven development? Fajnie to przedstawia taka scenka, którą widziałem ostatnio na stołówce. Siedział sobie zespół, trzy osoby z tego zespołu były w nim już jakiś czas i byli to pasjonaci. Jedna osoba była nowa i tak sobie jedli, rozmawiali I w pewnym momencie jedna z tych osób zapytała tą nową osobę: słuchaj, mam do ciebie ważne pytanie. Jak się zapatrujesz na test driven development? Bo my tutaj wszyscy to robimy i oczekujemy, że ty też będziesz. I chwila milczenia, ale nie powiedział, że nie. Więc to jest taka sytuacja, kiedy nowinka staje się normą i zaczyna krążyć w krwiobiegu zespołu. I wtedy mówimy o tak zwanym nowym statusie quo. Natomiast droga do takiej sytuacji może być bardzo, bardzo trudna i bardzo daleka. Zajmijmy się teraz słowem chcę. Parafrazując znaną piosenkę, chcę to nie znaczy zawsze to samo. I teraz spotkałem się z takim rozumieniem słowa chcę, które brzmi: gdyby to się stało bez mojego wysiłku, to byłbym bardzo zadowolony. Okej, także to nie jest to chcę, o które mi chodzi. Drugi typ chcę, który mnie za bardzo nie interesuje, to jest chcę, ale pamiętaj, że najważniejszy jest projekt. Czasami coś takiego można usłyszeć. Słyszę śmiechy, rozumiem, że macie jakieś doświadczenia z tym sami. W każdym razie to jest coś w rodzaju pocałunku śmierci. Dlatego, że jak mówił rok temu Jarek Pałka, który dzisiaj też będzie prezentował wykład zamykający, jutro w projekcie informatycznym nie nadchodzi nigdy. Zawsze w projekcie znajdzie się coś do roboty, zawsze można zrobić nowe usprawnienia, napisać nowe testy, zawsze można dopisać jakąś funkcjonalność. W najgorszym wypadku można zacząć nowy projekt. Także jeżeli tak jest sprawa postawiona, to w zasadzie to jest tak, jakby powiedzieć chcę, ale nie chcę. Szczególnie to widać w sytuacjach takich, kiedy zbliża się na przykład jakiś termin i jest ryzyko, że nie dostarczymy i zaczyna się robić dziać coś takiego, że w ludziach włączają się tak zwane zachowania heroiczne. Czyli porzucamy wszelkie eksperymentowanie, porzucamy wszelką naukę, porzucamy wszelkie nowe rzeczy, wracamy do swoich starych, utartych przyzwyczajeń. Wszystkie ręce idą na pokład i robimy wszystko, żeby uratować tą tonącą łajbę. Czasami może się wydawać, że to się zdarza na przykład tylko co jakieś wydanie, które może być na przykład co parę miesięcy. Ale na przykład, jeżeli zespół idzie procesem sprintowym, jest mało dojrzały i te sprinty trwają na przykład 2 tygodnie, to może się okazać, że taki problem będzie co 2 tygodnie, czy co 2 tydzień. W takiej sytuacji nie ma mowy, żeby zespół czegokolwiek nowego się nauczył i coś wprowadził. Dlatego moja sugestia jest taka, żeby zadbać o taki czas, kiedy test-driven development, uczenie się, próbowanie, eksperymentowanie jest najważniejsze. Ja daję taki przykład, że wtedy zespół w takim czasie powinien być traktowany z punktu widzenia projektu, jakby był na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie. To znaczy, cokolwiek się dzieje, nie można tego ruszyć. To nie musi być dużo. To mogą być 2-2,5 godziny co 2 tygodnie na przykład. I na końcu tej prezentacji powiem wam, jak można taki czas wykorzystać. Natomiast idea jest taka, żeby nie było wtedy ważniejszych rzeczy. Przynajmniej przez jakiś czas TDD musi być najważniejsze. I ostatni fragment jest związany z tą pierwszą osobą, podczas kiedy mnie dużo bardziej interesuje, co na ten temat mówią oni, czyli ten zespół, który ma to TDD wprowadzać i stosować. Ja powiem tutaj pewien truizm, wybaczcie, ale my nie jesteśmy jak worek ziemniaków, który można wrzucić na patelnię i będą smażone, albo do garnka i będą gotowane. Co nie? Każdy z nas ma swoje wyjątkowe podejście do zespołu, do projektu, swoje wyjątkowe doświadczenia, swoje wyjątkowe tempo nauki i też swój wyjątkowy stosunek do pewnych zmian, w szczególności trudnych. Jest taki model, który ze względu na stosunek do zmiany dzieli ludzi na takie 5 kategorii. Najpierw mamy innowatorów. To są osoby, które bardzo szybko biorą się za nowe rzeczy i nie trzeba ich specjalnie do tego zachęcać. Wystarczy im, że to jest nowe, lśniące i fajne. Natomiast z nimi jest problem taki, że oni bardzo szybko łapią się nowej rzeczy, która jest nowa, lśniąca i fajna. Więc nie można na nich oprzeć całej tej inicjatywy zmiany. Dalej mamy tak zwanych wczesnych naśladowców. Wcześni naśladowcy bardzo chętnie zrobią coś nowego i pouczą się czegoś nowego. Natomiast oni potrzebują wiedzieć więcej, potrzebują znać szczegóły, ktoś im to musi wyjaśnić, opowiedzieć, jakoś ich przekonać. Dalej mamy wczesną większość. Wczesna większość dodatkowo opiera się bardzo mocno na opinii i doświadczeniach innych. To znaczy nie wystarczy im o tym opowiedzieć, jak to wygląda, zachęcić ich jakimiś argumentami, tylko oni muszą dowiedzieć się, jakie inni mają z tym doświadczenia i czy są z tego zadowoleni, czy nie. Dalej mamy późną większość, która podchodzi na zasadzie, no jeżeli muszę, no to dobra, jeżeli tak to się tutaj robi, no to dobra, to niech będzie. I na samym końcu mamy sceptyków. Sceptycy to ludzie, którzy podchodzą na zasadzie, a po co my to w ogóle robimy, po co tu wprowadzać jakieś zmiany, przecież jest dobrze, no przecież dostarczamy wszystko na czas, o co chodzi. Problem z nimi jest taki, że oni nie tylko opierają się zmianie, ale też bardzo często aktywnie jej przeciwdziałają. I to czasami w sposób zorganizowany. Taki typowy rozkład wygląda mniej więcej tak. Czyli jeżeli mamy po swojej stronie innowatorów, wczesnych naśladowców i wczesną większość, to można powiedzieć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby mieć tą masę krytyczną i żeby podjąć dalsze kroki. Natomiast może okazać się, że nasz konkretny zespół wygląda w ten sposób. Jeżeli tak jest, to pewna zmiana, na przykład test-driven development, wprowadzenie tego, może być nie do przepchnięcia przez taki zespół bez zmian personalnych i bez zmian struktury zespołu. Na przykład dorzucenie paru osób, które się pasjonują TDD. I to jest bardzo ważne, dlatego że ja przynajmniej kiedyś bardzo dużo uczyłem się, czy próbowałem się dowiedzieć o różnych sposobach przekonywania ludzi do tego, czy do tamtego. Natomiast techniki, których my używamy, żeby kogoś przekonać i żeby coś wprowadzić, to jest jedna rzecz, ale druga bardzo ważna rzecz to jest to, kogo my próbujemy przekonać. Kojarzycie ten taki stary dowcip o psychologach i żarówce, co nie? Czyli ilu psychologów potrzeba, żeby zmienić żarówkę? Jednego, jeżeli żarówka chce się zmienić. Prawda? Więc tu jest trochę podobnie. Struktura zespołów również ma znaczenie, jeżeli chcemy krzewić takie zmiany jak test-driven development po zespołach, czyli mamy kilka zespołów i chcemy, żeby one wszystkie to przyjęły i zaczęły stosować. Najczęstsza strategia, z którą ja się spotykam, wygląda mniej więcej tak. Weźmy jakiś zespół, dajmy im relatywnie nowy kawałek projektu, tak żeby nie mieli jakiegoś zbędnego bagażu. Niech oni sobie próbują, ćwiczą to TDD, niech nabiorą w tym pewności i wprawy, a później rozrzucimy ich do innych zespołów i niech oni tam to wprowadzają dalej. I jakby idea jest taka, żeby one uczyły i przekonywały pozostałych. Powiem szczerze, że kiedyś mi się to wydawało rozsądne, natomiast dzisiaj raczej nie zalecam tego podejścia. Dlatego, że żeby ono, szczególnie w przypadku trudnych zmian, żeby ono w ogóle zadziałało, to muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki. Pierwszy warunek jest taki, że te wszystkie osoby muszą chcieć przekonywać innych i muszą chcieć wprowadzać dalej tą zmianę. Wcale to nie jest takie oczywiste. Ja spotkałem się z wieloma osobami, które na przykład TDD się nauczyły, stosowały to dosyć płynnie, ale mówiły, a ja tam nie mam ochoty przekonywać innych, nie mam ochoty tego szerzyć, niech inni się tym zajmą. I tak jak najbardziej może się zdarzyć. Drugi warunek jest taki, że jeżeli rozrzucimy ludzi w ten sposób, oni trafią najczęściej do zespołów, które już są uformowane, a oni są tutaj nowi, to tak naprawdę presja będzie wyglądała w ten sposób. I takie osoby muszą być bardzo na tą presję odporne, żeby nie uległy frustracji. Dlatego ja raczej jestem zdania, że jeżeli już mamy taki zespół, w którym większość albo wszyscy stosują test-driven development, żeby raczej podchodzić do tego na takiej zasadzie, żeby tych ludzi było większość, żeby tą masę krytyczną utrzymać. Z dwóch powodów. Pierwszy oczywisty to jest ta presja, presja większości, ale drugi jest taki, że dla takiej osoby dużo łatwiej jest popełniać błędy. A kiedy się uczy, na pewno będzie popełniać błędy. I wtedy ma przynajmniej kilka osób, które albo jej pomogą coś poprawić, albo nawet poprawią za nią. Także to jest dużo bardziej komfortowa sytuacja do jakiejkolwiek nauki. Dlatego jestem zdania, że Jeżeli jest gdzieś większość ludzi, którzy stosują test-driven development, powinno się tą większość utrzymać. I to była część pierwsza, jak wspomniałem, w takiej skali makro. Część druga dotyczy moich osobistych doświadczeń jako takiego pasjonata, krzewiciela zmiany. Bo ja, prawdę mówiąc, nie jestem żadnym ewangelistą, tylko po prostu programistą. I nikt mnie z tych rzeczy nie szkolił i sam popełniłem sporo błędów. Na samym początku wydawało mi się, że wystarczy powiedzieć wszystkim, słuchajcie, jest taka fajna, nowa rzecz. Test-driven development, wszyscy piszą, że to jest fajne, spróbujmy to zrobić. I tak sobie myślałem, że wszyscy krzykną tak i że wyruszamy razem w emocjonującą podróż, trochę jak te lemingi, ale nie szkodzi, pełną ekscytujących przygód. Natomiast życie bardzo szybko zweryfikowało moje pierwotne założenia. Dlaczego tak się stało? Jakby część winy ponosi ten rozkład, o którym wam mówiłem. Ten podział na innowatorów, wczesnych naśladowców itd., itd. I najczęściej problemy zaczynają się już między wczesnymi naśladowcami a wczesną większością. Czyli stosunkowo wcześnie. W swojej frustracji oczywiście karmiłem się wnioskami tego typu. Z kim ja w ogóle pracuję, to są jacyś lenie, ignoranci. Po czym tak się zdarzyło, że przeszedłem się kiedyś po całym piętrze i tak mimochodem popatrzyłem, co ludzie mają na biurkach i okazało się, że cała masa z nich ma różne ciekawe książki i że oni tak naprawdę uczą się nowych rzeczy. Tylko akurat nie tej konkretnej, którą ja bym chciał, żeby oni się uczyli. I w ten sposób ten mit został obalony. Drugie przekonanie, z którego można powiedzieć wyrosłem, było takie, że ci to są tacy konserwatyści, takie betony, a ja to jestem taki otwarty na zmianę. Gdyby oni byli tacy jak ja, to wszystko byłoby lepiej. I pewnego dnia oglądałem sobie prezentację Emily Bahi. Ona też wprowadza test-driven development, też się zajmuje tym tematem. I ona porównała reakcję na test-driven development do reakcji na konieczność noszenia czegoś takiego. To są jakieś tam buty, które mają osobną wypustkę na każdy palec, jakieś do biegania. I przyznam się wam, że pierwsza myśl, na której się złapałem, jak zobaczyłem to zdjęcie, była mniej więcej taka, że musieliby mnie kijami po plecach lać, żebym ja coś takiego założył. I w ten sposób drugi mit został obalony. To, czego się nauczyłem, to żeby starać się rozumieć ludzi, a nie osądzać z góry. Ja wiem, że to jest banał, ale uwierzcie mi, że ja to przećwiczyłem w praktyce. I osądzając ludzi, nie osiągnąłem nic poza zrażeniem do siebie kilku z nich. Trwałym. Ludzie tak naprawdę mają sporo powodów, żeby nie chcieć takiej zmiany jak TDD. Pomijając takie typowe takie powody, można powiedzieć, emocjonalne, bo wcale nie jesteśmy tak racjonalni, jak nam się wydaje, część z nich jest dosyć uzasadniona. Takim powodem może być na przykład brak wiedzy. Jeżeli ktoś mi mówi, że dzięki TDD będę w stanie pisać lepszy kod, ale ja nie wiem, czym się lepszy kod różni od gorszego kodu, no to co mi po czymś takim? Inny wariant tego powodu jest taki, kiedy ja nie wiem, co to jest dobry kod, ale wydaje mi się, że wiem. I moja definicja dobrego kodu brzmi, to jest taki, który ja piszę i który ja rozumiem. I wtedy też nie mam powodu, żeby przyjmować i stosować jakieś praktyki, czy techniki, czy procesy, no bo ja już piszę dobry kod. Co nie? Drugi problem to jest problem aktualnej wydajności. Jeżeli ktoś mi powie, że na przykład dzięki TDD nie będę musiał aż tyle debugować, bo każdy fragment funkcjonalności będzie miał test, który bardzo szybko go sprawdzi, no to dla mnie to wcale może nie być atrakcyjne, bo ja jestem już mistrzem debugera, wskoczę w debugera, 10 minut, 15 przedebuguję wszystko, znam wszystkie kruczki, a teraz ktoś mi przychodzi i mówi, że mam to zamienić na coś, w czym na razie nie jestem dobry i być może nigdy nie będę. Kto mi daje taką gwarancję? Kolejny problem to poczucie upokorzenia i to jest coś, co może się zdarzyć, kiedy taki pasjonat przegnie i zacznie stosować argumenty typu wcześniej robiliśmy bez TDD, to była amatorszczyzna, a teraz my musimy robić profesjonalny development. Prawda? Tego typu, albo to nie jest prawdziwy agile, czy no, tego typu argumenty. I wtedy ktoś może się po prostu wkurzyć i sobie pomyśleć, no jak to? Przez ostatnie 5 lat czy 10 lat dostarczałem na czas, robiłem wszystko w mojej mocy, starałem się, a teraz ktoś mi przychodzi i mówi, że to była amatorszczyzna. Więc taki uraz jest nie tylko możliwy, ale jest wręcz uzasadniony. Następny problem, przedostatni, o którym chciałem powiedzieć, to lęk przed negatywną oceną. Jeżeli ja mam teraz zacząć uczyć się TDD, bo najczęściej od tego się zaczyna, no to siłą rzeczy przynajmniej na początku zwolnię, bo będę musiał pewne rzeczy się douczyć, nad pewnymi rzeczami zastanowić, podjąć pewne decyzje po raz pierwszy, poprosić o pomoc. I teraz pytanie, co na to ktoś, kto, nie wiem, na przykład daje mi podwyżkę? Czy taka osoba dostrzeże to, czy ja się uczę, czy pomyśli sobie, a, robi gorzej niż w poprzednim roku, nie damy mu takiej podwyżki jak rok temu. Co nie? I ostatni powód, o którym chciałem wspomnieć, to bolesne doświadczenia. To się dzieje w sytuacji, kiedy ktoś brał już udział w kilku inicjatywach zmiany i zamiast wyciągnąć konstruktywne wnioski, to się po prostu zraził. I wtedy taki ktoś po prostu nie będzie chciał tej zmiany, no bo będzie mówił, nie, już mieliśmy tu takich, już oni chcieli zmienić, tak, pamiętam, tydzień to odkręcałem, nie, dziękuję. Co nie? I nawet się nie dziwię. Oprócz tych powodów są jeszcze wymówki. Wymówki to są nieprawdziwe powody, które mówimy innym po to, żeby się od nas odczepili i sobie, żeby sobie z jakiegoś powodu ulżyć. Jak macie pomidory, to jest ten czas. Bo gotowi? Dobra. Ja się odsunę trochę. Pierwsza wymówka, którą bardzo lubię, nie mam czasu. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie próbuję wam powiedzieć, że wy nie macie waszych terminów, nie próbuję wam powiedzieć, że nie macie waszych zobowiązań. Okay? To, co próbuję powiedzieć, to jest to, że jeżeli jest problem, to nie mam czasu jest najgorszym możliwym sposobem powiedzenia o tym problemie. Z drugiej strony to jest wygodna wymówka, no bo na brak czasu bezpośrednio nie da się poradzić nic. Prawda? Co można poradzić na brak czasu? No można wyczarować więcej czasu, ale się nie da, bo czas zawsze płynie tak samo. Natomiast pod tym brakiem czasu bardzo często kryją się dosyć interesujące, prawdziwe powody. Nie mam czasu może na przykład oznaczać, nie mam wystarczających umiejętności, żeby to robić szybko. I wtedy można się po prostu douczyć, jest jakieś rozwiązanie. Nie mam czasu może oznaczać, zbliża się bardzo też ważny termin i już wiem, że nie zdążę. Terminy bardzo trudno jest renegocjować, natomiast wciąż uważam, że jest to łatwiejsze niż wyczarowanie więcej czasu. Brak czasu również może oznaczać konkretnie, nie mam czasu na TDD czy na inną podobną rzecz. I to może być spowodowane lękiem, że przyjdzie do mnie, nie wiem, na przykład mój przełożony i powie mi, a po co ty tracisz czas na takie głupoty? Dlaczego nie zajmujesz się tym, co tutaj jest ważne, tylko jakieś TDD robisz? Najczęściej to jest lęk nieuzasadniony, ale on występuje. Następna wymówka, którą lubię, on, czyli jakiś szef zespołu, nam nie pozwala. Najzabawniejsze w tym jest to, że kiedy rozmawiam z zespołami, oni mówią, on nam nie pozwala, czy ona nam nie pozwala. Natomiast kiedy rozmawiam z takim szefem zespołu, on mówi, ja bym chciał, tylko oni nie chcą. To jest ciekawe. Powody najczęściej są dwa, czy mogą być dwa. Pierwszy powód jest taki, że oni nigdy ze sobą na ten temat nie rozmawiali, tylko jakby z lęku założyli pewną reakcję drugiej strony i tego się trzymają. Natomiast drugi powód może być też taki, że nikt nie chce na siebie wziąć tej odpowiedzialności i czeka na inicjatywę drugiej strony, że to ona weźmie na to odpowiedzialność. Byłem zaskoczony, taką dygresję zrobię, jak wiele drzwi udało mi się otworzyć słowami na moją odpowiedzialność. To bardzo lubię. Czy są jakieś naukowe dowody na to, że TDD pozwoli mi pisać lepszy kod, że będę w stanie dostarczać funkcjonalność szybciej? I to brzmi całkiem rozsądnie, to znaczy mierzenie, badanie pewnych rzeczy jest jak najbardziej racjonalne i jak najbardziej uzasadnione. Natomiast mój problem z tym jest taki, że jeżeli ktoś potrzebuje naukowych dowodów, żeby w ogóle spróbować test driven development, to najprawdopodobniej jest już tak zniechęcony i tak uprzedzony, że nawet jeżeli dostarczę mu tych dowodów, to i tak nic nie pomoże. Po prostu wymyśli sobie inną wymówkę. Nie wiem, czy znacie taki termin, który się nazywa żaden prawdziwy szkod. Jak nie, to sobie pogooglujcie po wykładzie. I ostatni, też jeden z moich ulubionych. Po co wprowadzać jakieś procesy, po co jakieś praktyki, techniki? Wystarczy nam zdroworozsądkowe podejście. Po co jakieś tam cuda niewidy? I znowu, w tym jest część prawdy. To znaczy, bez względu na to, jakie procesy, jakie techniki zastosujemy, zdrowy rozsądek zawsze będzie nam potrzebny. Natomiast mój problem z tym jest taki, żebyśmy nie oparli się tylko i wyłącznie na zdrowym rozsądku. Bo dla jednych zdrowy rozsądek na przykład może polegać na tym, że będą mieć krótkie, dobrze nazwane metody, żeby mieć wysoki poziom abstrakcji, a dla innych może polegać na tym, żeby mieć metody na 500 linijek kodu, bo mają wszystko w jednym miejscu i nie muszą skakać po plikach. Okay? Więc jeżeli my mamy pracować jako zespół, musimy mieć wspólny punkt wyjścia i on powinien być oparty na jakichś opisanych, przetestowanych praktykach, a nie na naszej własnej wyobraźni. To, co jest fajne, jeżeli chodzi o wymówki, to jest to, że te najpopularniejsze stosunkowo często się powtarzają, więc można po jakimś czasie zacząć je wychwytywać i zacząć szukać prawdziwych powodów. I tak dochodzimy do ostatniej części, w której chcę wam dać jakiś konkret, bo do tej pory mówiłem więcej o problemach, o rozwiązaniach tak dosyć ogólnikowo. Natomiast chcę was zostawić z czymś, z czym będziecie w stanie wyjść i zastosować to już od poniedziałku. Zacznę od tego, że tak naprawdę problemem w TDD i innych trudnych zmianach nie jest stosowanie czegoś, tylko nauczenie się tego czegoś. Żeby dać wam przykład z innego podwórka, ja bardzo zacięcie dyskutowałem o wyższości C++ nad Javą czy Javy nad C#, dopóki nie nauczyłem się wszystkich tych trzech języków i wtedy jakby temat przestał dla mnie istnieć. I podobnie jest tutaj. Problem z TDD jest taki, że bardzo trudno się go nauczyć. Odwołam się po raz kolejny do Emily Bachy, która wyróżniła takie cztery zgrubne składowe. Ona powiedziała, żeby dobrze stosować TDD, trzeba umieć projektować i automatyzować testy, trzeba umieć refaktoryzować, trzeba wiedzieć, czym się różni zły kod od dobrego kodu i trzeba mieć opanowany ten proces zaczynania od testu nieprzechodzącego. I test-driven development jest trudne, dlatego że każda z tych rzeczy z osobna sama w sobie jest trudna. Jeżeli nie wierzycie, to otwórzcie sobie agendę dzisiejszej konferencji i zobaczcie, na jakie tematy są prelekcje. Tego nie widziałem, chociaż może ktoś mnie zaskoczy, ale cała reszta jest pokryta. To, co można z tym zrobić, to próbować przynajmniej na początku uczyć się jednej rzeczy na raz. Podczas normalnej pracy jest to trudne, ale można to osiągnąć przez pewien rodzaj specjalnych ćwiczeń. I moja ulubiona forma ćwiczeń nosi nazwę Randori. To jest taka odmiana Coding Dojo. Randori polega mniej więcej na tym. Spotyka się zespół, tak powiedzmy maksymalnie do 8 osób, w sali, gdzie jest jeden komputer, jedna klawiatura, jedna myszka i jeden rzutnik. OK? Czyli tylko jedno stanowisko. Wybierają sobie jakiś prosty problem, taki, żeby się zmieścić w tych dwóch i pół godziny, i starają się go rozwiązać przy pomocy TDD albo którejś ze składowych. I to mniej więcej tak wygląda, że najpierw jest wprowadzenie, gdzie jeden z członków zespołu opowiada, na czym polega problem. Później jest planowanie, gdzie wszyscy członkowie zespołu mogą dogadać się, od jakiego testu zaczniemy i co najpierw zrobimy. Dalej następuje sprint. I to jest, teraz zaczyna robić się ciekawie. A mianowicie do klawiatury czy na stanowisko siadają dwie osoby, tylko jedna z nich może dotykać klawiatury i myszki, druga może jej pomagać, rozmawiać z nią, zadawać pytania. Natomiast cała reszta siedzi cicho i się nie odzywa. I obserwuje, żeby potem dać jakieś informacje zwrotne. Taki sprint trwa powiedzmy 5 do 7 minut. Czasami wprowadzam taką modyfikację, że jak zaczyna przechodzić nowy, nieprzechodzący test, to wtedy też się zmieniamy. Zasada jest też taka, że jeżeli refaktoryzujemy kod i za każdym razem, kiedy testy są na czerwono albo kod się nie kompiluje, wycofujemy zmiany do momentu, kiedy się kompilowały i testy przechodziły i próbujemy zrobić coś innego, czyli nie ma mowy o rozgrzebywaniu. Po takim sprincie jest taka krótka retrospektywa, gdzie cały zespół wymienia się swoimi spostrzeżeniami, a potem zmieniamy się o jedną osobę. Czyli ta osoba schodzi, a ta osoba, której pomagała, zajmuje miejsce przy klawiaturze i dochodzi następna nowa osoba. Więc lepiej, żeby uważała przy poprzedniej iteracji. Następnie znowu jest planowanie, jak dalej pociągnąć to ćwiczenie. Jest następny sprint, znowu 5 do 7 minut i tak to leci, leci, leci aż do końca. Ostatnie 10 minut, powiedzmy, jest poświęcone na taką dużą retrospektywę, gdzie każdy może powiedzieć, co mu się podobało, co mu się nie podobało, czego się nauczył, czego chciałby spróbować następnym razem. I ja bardzo lubię randori, dlatego że ma sporo zalet. Między innymi uczymy się od siebie nawzajem. Jest presja na TDD i na brak rozgrzebywania kodu, bo wszyscy patrzą nam na ręce i nie możemy udawać. I ćwiczymy komunikację w zespole, bo co taki sprint musimy jakoś ustalić, jaki będzie nasz dalszy kierunek. Drugi powód, dla którego to lubię, jest to, że można na bardzo wiele sposób modyfikować zasady. Można po prostu zostawić domyślny zestaw zasad, można dać zestaw dodatkowych ograniczeń, czyli można na przykład powiedzieć, w tym ćwiczeniu nie używamy wartości zwracanych albo nie używamy typu string i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Można poprowadzić zarączkę, to jest to, co ja najczęściej na początku robię, gdzie uczę zespół takich podstawowych nawyków i to jest takie pseudo-randori. A można też robić tak, że wymagania ujawnia się w trakcie ćwiczenia. Czyli na początku daje się jakieś jedno wymaganie, jak zrobią, dopiero wtedy drugie. I można wtedy zobaczyć, jak oni sobie radzą z nowymi wymaganiami. Z tego też powodu nie tylko nie jest to problemem, ale wręcz jest wskazane, żeby powtarzać to samo ćwiczenie kilka razy. Bo można porównać sobie te kilka wykonań i wyciągnąć jakieś fajne wnioski. I to jest to ćwiczenie. Ono oczywiście nie jest jakimś panaceum, jakimś lekarstwem na wszelkie zło, ale jest czymś, co przez ostatni rok okazało się skuteczniejsze niż wszystkie inne metody, których próbowałem. Dlatego jakby chcę was z tym zostawić. I kończąc tą prezentację, chciałem tylko powiedzieć, że 10 lat temu podpisałem zwinny manifest. To coś można podpisać. Tam było takie zdanie, ludzie i interakcje ponad procesami i narzędziami. I przyznam się wam, że bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo to zdanie jest potężne i jak bardzo jest ono prawdą. Tak naprawdę to ludzie mogą sprawić, że średni proces zadziała bardzo dobrze, a że rewelacyjny proces spali zupełnie na starcie. Dlatego, że tak jak ta konferencja, odkąd pamiętam, stara się przekazać, ta jakość jest w nas.